Panie, chodzi Panu Bogu. Pan mnie powołał. Chciałbym właśnie dziś podzielić się słowem, swoimi myślami na temat między innymi właśnie powołania, wybrania. A zaczęło się to, bo tak dzisiaj czytałem bardzo dużo, można powiedzieć. Między innymi list Pawła do Rzymian, 9 rozdział. Od 6 wersetu może będę czytał. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym, lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem to Mojżesza, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to się wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? To jest fragment jeden, który dziś czytałem, a później objawienie świętego Jana. Rozdział 16. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do 7 aniołów. Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, nie upamiętali się w swoich uczynkach. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem 3 duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzą jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. i zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. I spadły z nieba na ludzi ogromne cetnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Nie wiem, tak się czytałem dziwnie różne fragmenty Słowa Bożego, ale kiedy przeczytałem ten fragment z objawienia świętego Jana o tym, jak spadały na ludzi plagi, a oni bluźnili Bogu, a jest tu napisane, że mogli się jeszcze nawet wtedy upamiętać. W 9 wersecie: i ludzie byli popaleni wielkim żarem, bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. I chyba dwu czy trzykrotnie w tym rozdziale czytamy o tym, że ludzie nie upamiętali się, a bluźnili Bogu. I tak sobie przypomniałem ten pierwszy fragment, który czytałem w liście do Rzymian o tym, że Bóg wybiera. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje. Bóg wybiera. Tak pomyślałem, że gdzieś jeszcze czytałem we fragmencie, który znamy, że wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Gdzie jest moje miejsce? Jaki ja jestem? Czy ja jestem wybrany przez Boga, przez Niego powołany, czy ja po prostu sam wybrałem życie z Bogiem? Ale kiedy czytałem ten fragment z objawienia o tym, jak ludzie do końca bluźnili Bogu, tak sobie pomyślałem, że bardzo łatwo odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy jestem wybrany, powołany i mam dobre relacje z Bogiem, czy się upamiętałem już w swoim życiu? Przecież powołani z Egiptu byli wszyscy, cały Izrael. Ale ci, którzy doszli, ci, którzy byli wybrani, to już było ich mniej. To taka wskazówka. Są ludzie, którzy za wszystko Bogu dziękują i są ludzie, którzy zawsze szemrają. Bóg wybierze tych, którzy umieją dziękować. Ci, którzy szemrają, poginą, jeśli się nie upamiętają, jeśli do końca swoich dni nie upamiętają się i nie zaczną Bogu dziękować za wszystko. Człowiek, jeszcze czytałem fragmenty i o faryzeuszach, kiedy Pan Jezus ich ganił, może żyć pobożnie, religijnie, może żyć w kościele, ale nie będzie to człowiek, który oddał swoje życie, swoje serce Bogu. Łatwo nam jest podziękować Bogu za uzdrowienie. Kiedy ktoś był chory i wyzdrowiał, chyba nie ma takiego, który by nie podziękował za to Bogu. Ale ilu jest takich, którzy dziękuję za to, że są zdrowi? Chociaż nigdy nie chorowali. Momenty przejściowe, zwłaszcza poprawa sytuacji w życiu człowieka, jest zawsze powodem do dziękowania Bogu. Ale jeśli nic nie dzieje, to też Bóg błogosławi, jeśli jesteś zdrowy. Czy Pamiętamy, żeby Bogu dziękować za wszystko. Kiedy byliśmy biedni i dostaliśmy pracę, wiemy, że należy Bogu podziękować. Ale czy za tydzień na następnym nabożeństwie dziękujemy już za to, że mamy pracę, albo po roku? Kiedy coś tracimy, czy umiemy podziękować Bogu? Kiedy zachorujemy? Kiedy zachorujemy, modlimy się o to, żeby wrócić do zdrowia. Ale każda choroba służy czemuś. Po okresie choroby możemy stwierdzić, że ta choroba nam coś dała. Dała czas na wyjaśnienie jakiejś sprawy, dała czas na czytanie Biblii. Tak często ludzie po wyzdrowieniu podsumowują okres choroby. Ale czy sam okres, pierwszy początek choroby, czy potrafimy podziękować Bogu za to, że choroba przyszła? Takim mężem był Job. Wierzę, że takich mężów było więcej i że dziś są ludzie, którzy zawsze po prostu dziękują. Cokolwiek się nie dzieje w swojej porannej, wieczornej modlitwie, w ciągu dnia, w swoim duchu chodzą i dziękują Bogu za problemy, które mają. Może trzeba poczytać o prześladowaniach chrześcijan w innych krajach, żeby dziękować za problemy, których nie mamy. Ale dziękujmy Bogu, bo mamy problemy. Każdy ma problemy. W domu, w pracy, z sąsiadami, ze swoim zdrowiem. Naprawdę problemów nie brakuje. Czy umiemy za to dziękować? Myślę, że to jest taki wyznacznik tego, czy oddaliśmy Bogu całe swoje serce i całe swoje życie. Bo jeśli szemramy, to znaczy, że nie oddaliśmy Bogu swojego życia. To znaczy, oddaliśmy Bogu swoje życie po to, żeby Bóg nam błogosławił. Nie po to, żeby umrzeć, żeby umarło nasze ja, ale po to, żeby Bóg był jeszcze jednym członkiem naszej rodziny, który będzie sprawiał powodzenie. Tak naprawdę, jeśli jesteśmy powołani, jeśli oddajemy swoje życie Chrystusowi, to nie możemy szukać powodzenia za wszelką cenę. Bo Bóg daje różne rzeczy. Po to, aby mógł w każdej chwili objawić swoją chwałę w nas, okazać nam swoją moc, swoją miłość. Bo wcześniej w tym liście do Rzymian czytałem 8 rozdział 35 wiersz. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jeśli przychodzi utrapienie, ucisk, prześladowanie, czy głód, a ty nie dziękujesz Bogu, tylko szemrasz, to znaczy, że to cię odłączyło od Chrystusa. Że twoje serce nie było jeszcze spojone z Chrystusem. Ale najczęściej jest tak, że utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz odłącza mały procent tych, którzy przyszli do Boga. Większym niebezpieczeństwem jest dobrobyt. Wtedy też się Bogu nie dziękuje, a zaczyna korzystać z tego dobrobytu. Na początku jest może wdzięczność jakaś, ale jeśli jesteśmy powołani i wybrani przez Boga, to w każdej sytuacji życiowej czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, głód, czy dobrobyt i powodzenie, nie odłączy nas nic. To jest ten wyznacznik, który nas nie odłącza od Boga, jeśli będziemy umieli dziękować i nie grzeszyć. Wtedy jesteśmy naprawdę powołani i wybrani przez Niego. Jeśli którakolwiek z tych przyczyn sprawi, że nie będziemy Bogu dziękować, to znaczy, że jesteśmy tu dla własnej korzyści. Że jeszcze nie oddaliśmy swojego życia całkowicie Bogu. Bóg będzie smagał, ale zawsze czeka na to, żeby się upamiętać i podziękować za to smaganie i uwielbić Jego imię, a nie narzekać, za co mnie to spotyka. Dlaczego mi tak źle, a innym lepiej? Dlaczego mi to nie pasuje? Jeśli nie będziemy wybrani, nie zrozumiemy, na czym to polega, to będziemy mieli ciężkie życie, będziemy smagani, nawet mając powodzenie, nawet mając dobrobyt czy zdrowie, będziemy mieli inne troski. Każdy człowiek będzie miał jakieś troski. Ten nie ma tego, drugi nie ma czegoś innego. Jeden ma zdrowie, drugi ma pieniądze, trzeci ma pracę, trzeci ma trudną sytuację albo nikt go nie rozumie. Każdy ma jakieś utrapienie i jeśli z powodu jakiegokolwiek utrapienia nie będziemy za to utrapienie Bogu dziękować, tylko szemrać, to znaczy, że musimy jeszcze swoje życie poprawić, swoje życie duchowe, swoją relację z Panem Bogiem. To wszystko, nad czym musimy pracować w swoim sercu. Bo to, że nas Bóg wybrał i powołał, to nie jest tak, że teraz dostaliśmy nalepkę, obklejamy sobie tutaj i żyjemy jak chcemy. Musimy do końca wytrwać. Wytrwać w tym, co Bóg nam daje. Z dziękczynieniem za wszystko. Nawet chorując i umierając, z radością, że jesteśmy w Jego rękach. Bóg oczekuje od nas takiej głębokiej, dojrzałej wiary w Niego. Poleganiu tylko na Nim. Obyśmy nigdy nie szemrali. Jeśli jeszcze na coś narzekamy, przestańmy. Spróbujmy się pomodlić do Boga, aby On nam pomógł zmienić nasze serce. Abyśmy umieli naprawdę z pogodą ducha, z pewną ufnością bo cokolwiek się dzieje, nie zawiedzie Słowo Boże. Bóg powiedział, że będzie z nami, ale musimy być tymi, o których On mówi, lud mój, moje dzieci. Chwała niech będzie Bogu, że On tak do mnie przemówił, że mogę się tym podzielić, że naprawdę jest tak wiele spraw, na które czynimy automatycznie, nie zastanawiając się, że szemraniem, narzekaniem, niedziękowaniem za wszystko odcinamy się od Boga. Amen.
Za karę zrobimy dodatkowe nabożeństwo w tygodniu. Co tam usłyszałem? Amen? Tak? Amen. Dobra, dobrze. Nie żartuję, będzie dodatkowe nabożeństwo. Co to? W sobotę o godzinie 18:00. Będzie dodatkowe nabożeństwo, będą goście już z Gdyni, Gdańska. I taka propozycja padła, żeby zrobić takie nabożeństwo ewangelizacyjne dla ludzi, których chcielibyśmy zaprosić. Tereska myśli o tym, że udaje się zaprosić kilka osób. I może tak się stanie, módlmy się o to, aby zechcieli przyjść, aby mieli odwagę, a też sami zaprośmy, kogo możemy. I nie będzie takiej modlitwy, jak to mówiliśmy, że będzie przed wieczerzą. W sobotę będzie po prostu nabożeństwo i tam będą i modlitwy też. Będzie usługa Słowem Bożym i będzie, i to będzie miało taki charakter ewangelizacyjny. Tylko to nie jest za karę, powiem, bo to już było ustalone wcześniej, także nad karą trzeba będzie pomyśleć dopiero. Chciałbym przeczytać słowo, które też jest kontynuacją tego, co w ogóle było mówione w niedzielę, co Mariusz teraz też mówił. I może najpierw przeczytam ten wiersz zapisany przy powieściach Salomona w 23 rozdziale. Trzy wiersze od 17. 23 rozdział przypowieści Salomona od 17 do 19 wiersza. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. Piotr mówił w niedzielę o tym, że między innymi o tym, że często przychodzi taka chęć, żeby zazdrościć grzesznikom, żeby zazdrościć ludziom ze świata, że nawet może mówimy, że ma lepiej, że powodzi mu się lepiej, że w tym czy w tamtym ma lepiej. A tak naprawdę to czego my zazdrościmy tym ludziom? Czego my zazdrościmy? Zazdrościmy takim, powiem, kierując się takim najniższym instynktem, takim najniższym instynktem ludzkim. Bo jeśli zazdrościmy na przykład pieniędzy, to co to jest? Co to za wartość? Co to za skarb? Jeśli zazdrościmy pieniędzy, bo mówimy, on ma więcej, żyje nieuczciwie, albo jakoś tam, ale dorabia się. Jeśli zazdroszczę pieniędzy, mówię, on ma lepiej. To tak naprawdę czego mu zazdroszczę? Jest to coś, z czego powinniśmy zazdrościć? Jeśli komuś zazdrościmy na przykład urody i powodzenia w związku z tym, to czego zazdrościmy tak naprawdę? Co to za instynkt kieruje tą, powiem, wyzwala tą zazdrość w nas? Co to za niski instynkt? Co to za niskie pobudki? O takich ludziach, którzy chlubią się swoją pięknością albo starają się o to, żeby jej nie stracić, ale jeszcze bardziej atrakcyjnym się zrobić, mówimy próżni, puści. I to jest prawda. Więc czego zazdrościmy? I można by było resztę tej zazdrości naszej, powiem, w tych samych kategoriach umieścić. Dlatego ten fragment się zaczynał: niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom. Nie bądźmy, nie dajmy się, powiem, zniżyć do takich, powiem, takich pełzających po ziemi stworzeń, które nie widzą nic właśnie oprócz tego, co widzi krótkowzroczny świat. A jeszcze zazdrościć im tego. Gdybyśmy może jeszcze sami nie mieli nic, ale przecież mamy dość. Nie głodujemy. Nie musimy kraść. Nasze dzieci nie płaczą z głodu, nie chorują z głodu, nie chorują z zimna. Kiedy zazdrościmy, nie zastanawiając się nad tym, czego zazdrościmy, wydaje się nam, że mamy rację, że nam się dzieje krzywda, że ten Pan Bóg coś o nas zapomniał, że mamy powody do tego, żeby narzekać. Ale tak naprawdę to, powiem, to się tak zniżamy do tych takich pełzających stworzeń po ziemi, które niewiele widzą więcej. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom. My jesteśmy bogaci, mając Jezusa Chrystusa. My jesteśmy bogaci, mając Jezusa Chrystusa. Tego nikt nie ma i nie może podrobić, i nie może się dorobić. Nikt, kto nie ma żywego Pana Jezusa, kto nie narodził się na nowo, kto nie należy do Królestwa Bożego, nie może sobie tego kupić, nie może sobie tego wypracować, nie dostanie nic, nawet grama z tego, co my mamy, z duchowych rzeczy. Bo Bóg daje to swoim dzieciom darmo, ale swoim. Te wieczne wartości, te duchowe wartości. Jesteśmy wybranymi. Ja wiem, że ten fragment jest trudny, który Mariusz czytał. Dla człowieka nieugruntowanego w wierze, tego, który nie doświadczył Boga i Bożej dobroci, on może być powodem do naprawdę szemrania, do narzekania, wprost nawet do złorzeczenia Bogu. Jak to wybierasz, kogo chcesz? Ale tak, kiedy czytaliśmy ten fragment, jestem, powiem, no myślę, że, ale kto wie? Czy myślicie, że ktokolwiek znajdzie się przed Bogiem, który by powiedział Bogu, że postąpiłeś według swojego widzimisię i postąpiłeś niesprawiedliwie? Czy myślicie, że w tym wszystkim, co Bóg mówi, że wybieram, kogo chcę, zatwardzam, po to cię ustanowiłem? Myślicie, że ktoś z ludzi powie i będzie miał rację w tym? Boże, niesprawiedliwie. A co to? A jak to wytłumaczysz? Więc człowiek, który ma małą wiarę i skłonny jest nie dziękować za wszystko, dobrze, Mariusz mówił o tym dziękowaniu za wszystko, i za dobre, i za złe. Że napominał nas do tego, abyśmy, bo jeśli dziękujemy tylko za dobre, to ten fragment z Rzymian jest powodem do upadku naszego. Będzie powodem. Do zawiedzenia się na Bogu. Jednych wybiera, drugich nie wybiera. Nikt nie będzie miał racji, ja myślę tak, nie padnie takie oskarżenie, nawet gdyby padło takie oskarżenie, że Bóg jest niesprawiedliwy, nikt nie będzie miał racji, bo to nie jest prawda. Kiedy Bóg mówi, który to był rozdział Rzymian? 9 Rzymian. Mówi bowiem, 17 wiersz, mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie, aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chcę okazuje zmiłowanie, a kogo chcę przywodzi do zatwardziałości. I teraz tak, wiecie, myślimy sobie tak, jej kochany, Faraon urodził się bez możliwości zbawienia. Faraon urodził się po to tam gdzieś umieścił w tej ziemi, żeby... Ale czemu tak myślimy od razu? My tak od razu myślimy po ludzku. Pomyślałem sobie chyba po raz pierwszy, to jest trudne słowo, a pomyślałem sobie po raz pierwszy, a czy Bóg nie mówi tak, na to cię zbudziłem jako Faraona. Po prostu wybrał na Faraona najgorszego z ludzi. Tak mówiąc tak obrazowo. Nie stał się nim jakiś o anielim, gołębim sercu człowiek. A Bóg ustanawia trony, tak? I Bóg wybrał najgorszego z możliwych. Najbardziej okropnego, najbardziej zatwardziałego, najbardziej brutalnego, najbardziej jakiego tam jeszcze człowieka. I na to cię powołałem, na to cię wzbudziłem. Często, kiedy mówi Bóg o wzbudzeniu, wzbudzę króla z północy, to nie znaczy, że Bóg nie mówi, że urodzę tam króla, każe urodzić komuś króla i on cię... Nie, wzbudzę, po prostu kogoś tam wybiorę. Ktoś tam się przebije, ktoś się stanie rewolucjonistą, ktoś sięgnie po broń, ktoś skrzyknie jakąś grupę ludzi, zabije jednego, drugiego, trzeciego, dojdzie do władzy. Ja go wzbudzę, tego, który już jest. Zły, przewrotny, zatwardziały, bluźniący Bogu. To jest dobry przykład, który Mariusz podał, że Pan powołał, wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Pan powołał całego Izraela z Egiptu. Wszystkich powołał. Ale wybranych mało. Dlaczego? Już wiemy dlaczego. To nie Bóg ich tam pognębił. To nie Bóg zatwardził ich serca. To nie Bóg włożył narzekanie w ich serca. To nie Bóg włożył niewiarę w ich serca. Nie, to oni. Nikt Bogu nie zarzuci niesprawiedliwości. Ale też z drugiej strony dobrze jest zostawić sobie taki nawet duży margines, że Pan wybiera kogo chce. I dlatego Paweł mówi, nie wynoś się, jak jesteś tym. Jestem wybrany i to jest nie powód do tego, by się pysznić. Paweł mówi, nie wynoś się, mówiąc, że gałęzie zostały odcięte, a ty szczepiony. Jesteś ponad gałęzie. Nie wynośmy się, a bądźmy pokornego serca. Wtedy nie przyjdą nam do głowy takie głupie myśli, jeśli będziemy pokornego serca. Jezus kazał nam się uczyć tego od siebie, że jest cichy i pokornego serca. Mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Drodzy, uczmy się cichości i pokornego serca, a nie będziemy mieli takich wniosków, które Boga oskarżają. Nie będzie oskarżenia w naszym życiu, kiedy przyjdzie doświadczenie jakieś, kiedy przyjdzie próba, kiedy przyjdzie cierpienie. Nie będzie. Uczmy się cichości i pokornego serca. Pokorne serce umie podziękować Bogu nawet za złe. Job powiedział, czy ja tylko za dobre mam dziękować, a za złe nie. On miał pokorne serce, on był sprawiedliwy, natomiast jego żona już nie mogła znieść tego. A jak nie będzie pokory w nas, jak nie będzie też bojaźni Bożej w nas, o tym chcę powiedzieć teraz, bo jest to napisane, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, ale niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Kiedy będzie bojaźń Boża, kiedy będę zabiegał o tą bojaźń Bożą, to nie dojdę do takich wniosków, które mówią, Bóg jest niesprawiedliwy. Robi, co chce. Tak naprawdę. Bo Bóg taki nie jest. Nie będę narzekał, ale będę zawsze wdzięczny Bogu. Kochani, twoje serce niech nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Wiemy, co to jest bojaźń Pana, prawda? Każdy z nas wie, co to jest bojaźń Pana? Co to jest? Początek mądrości. Jest to początek mądrości. Kiedy chcemy być mądrymi w Bogu, a musimy być mądrymi w Bogu, żeby iść za Bogiem, żeby Bożą wolę rozumieć, żeby sprawy ducha rozróżniać, musimy być mądrymi. No jakąś mądrość musimy mieć. Jeśli chcemy być mądrymi, musimy mieć bojaźń Bożą. Musimy się modlić o bojaźń Bożą, bo ona jest początkiem mądrości. Kiedy chcemy mieć czyste życie, to musimy modlić się o bojaźń Bożą, bo jest napisane, że ten, kto ma bojaźń Bożą, ucieka, unika złego, ucieka od grzechu. Ten, kto ma bojaźń Bożą. Ten, kto ma bojaźń Bożą, potrafi zachować swoje życie w czystości wtedy, kiedy go nikt nie widzi. A o to chodzi. I tam też diabeł najwięcej atakuje, kiedy nas nikt nie widzi, kiedy nie jesteśmy pod ostrzałem, powiem, dzieci, kiedy nie są pod ostrzałem rodziców, a zborownicy, kiedy nie są pod ostrzałem zboru. Tam w domu, tam, gdzie nas nikt nie widzi. Diabeł tam najwięcej zwycięstw osiąga, ponieważ człowiek sobie pozwala. Jak nie ma bojaźni Bożej, to sobie pozwala. Jak nie ma bojaźni Bożej, to nawet sobie przeklnie. Jak nie ma bojaźni Bożej, to sobie wypije piwo jedno, a później jeszcze drugie zaszumi mu w głowie. Powie, o, ale nikt nie wie, czy nikt nie wie o tym. Jak nie ma bojaźni Bożej, to zajrzy na te strony obrzydliwe w internecie. Jak nie ma bojaźni Bożej, to go nikt nie widzi, jest w swoim domu albo jest poza domem, to pójdzie do kina na ohydny film. Diabeł go tam zdobywa. To nie jest tak bezkarnie, kochani. To są grzechy, to są odstępstwa. Może nawet później z nich nie pokutuje. Jeśli ma bojaźń Bożą w sercu swoim, ona nie pozwoli mu tego czynić. Ona mu da siłę do tego, żeby też być wierny Bogu tam. Tak jakbym był na nabożeństwie. Bo Bóg mnie widzi i tu, i tam. I w kinie też, kiedy jestem, to mnie widzi. I wie, co myślę. I wie, czego pragnę. I my mamy zabiegać zawsze o bojaźń Pana. Tak mówi Słowo Boże. Kochani, zabiegamy dalej o bojaźń Pana, czy już jej dość mamy? Mówimy, no my już mądrości Bożej to mamy. Początek to już dawno za nami. Czy zabiegamy o bojaźń Bożą znowu dalej? Ciągle? Czy zabiegamy o bojaźń Bożą? Mamy ciągle zabiegać o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Drodzy, mamy się modlić o bojaźń Bożą. Ja pamiętam, że to była moja największa prośba, kiedy uwierzyłem i byłem pierwsze lata za Jezusem wszedłem. To była moja największa prośba. Panie Boże, naucz mnie Twojej bojaźni. Zawsze się o to modliłem. Może to była jedyna nawet, już nie pamiętam moja prośba. I mogę powiedzieć, ponieważ tak dużo się modliłem, to ja sobie powinien dać spokój z tym. Ale kochani, ja mam się modlić o bojaźń pańską, mam nabywać tej bojaźni Bożej, bo jeśli przestanę, to wiecie, może za 3 lata, za 4 lata stanę się cudzołożnikiem. Nawet. Może już za 5 roku pozwolę sobie na to, na co dzisiaj sobie nie chcę pozwolić i nie mogę pozwolić i nie pozwalam. Jak zaniecham nabywania bojaźni Bożej, zawsze niech zabiega o bojaźń Pana twoje serce. I kiedy przestanę zabiegać o bojaźń Bożą, zaczną do mnie się przyplątywać upadki, grzechy, zdrady, Boga zdrady. Zacznę przestępować Boże Słowo w małym, w takim, oj tam. My mamy zabiegać o bojaźń Bożą. To, że my mamy tej bojaźni Bożej uczyć siebie, mamy tej bojaźni Bożej uczyć nasze dzieci, wychowywać ich w bojaźni Bożej. My się mamy nauczyć bojaźni Bożej. A kto nauczy nasze dzieci bojaźni Bożej? Wiecie, my mamy wielki obowiązek i wielką szansę, możemy uczyć nasze dzieci bojaźni Bożej i powinniśmy je uczyć bojaźni Bożej. Powinniśmy ich nie tylko zachęcać, powiem, chodź na nabożeństwo. A on powie nie. Nie chce mi się, bo już taki jest duży, że już może tak powiedzieć. No i co robimy wtedy? No smutno nam, ale idziemy sami na nabożeństwo. My mamy dołożyć wszelkich starań. Nie możemy pozwolić sobie tak lekko odpuścić. My mamy ich nauczyć bojaźni Bożej. Wiecie, bo to jest nieuczenie bojaźni Bożej. Nasze dzieci mają by rosnąć uczone bojaźni Bożej, że jest Bóg, że to nie można powiedzieć nie chcę. Wiecie, jeśli dziecko, powiem, mające 13 czy 14 lat, zrozumie, że ono może powiedzieć nie chcę i nie chcę się liczy, to jak ono będzie tego Boga widzieć? Bogu można powiedzieć nie chcę, tak jak pierwszemu spotkaniu na ulicy. Daj mi 50 groszy. Nie dam. I nie dam. Nie idę na nabożeństwo. Bogu się to mówi. Wiecie, kiedy my nie robimy tego, my mamy wychowywać ich. Kiedy rodzice, powiem, nie przynaglają dzieci. Ja nie mówię zmuszać, bić, torturować. Ha, ale to jest daleko, daleko, kochani. I powiem, często nawet 10% nie wykorzystujemy tego, co możemy. To jest dalekie od przemocy. Ale my powinniśmy dokładać wszelkich starań. Od groźby, prośby, przez łzy. Nasze łzy. I ich jak trzeba. My mamy ich wychować w tym, w bojaźni Bożej. Oni sami mamy w bojaźni Bożej żyć, to jest jedna sprawa. Bo wtedy jesteśmy złymi nauczycielami. Kiedy my sobie odpuszczamy, mówimy, idź, wstawaj, idź na nabożeństwo, a ty? Źle się czuję. To taki nauczyciel do niczego. Kozy niech uczy, a nie swoje dzieci. My mamy się uczyć bojaźni Bożej, ale mamy przykładać, aby dzieci swoje wychowywać w bojaźni Bożej. Żeby chodziły na szkółkę. Ach, bez tego się może obyć. Wiecie, że dla wielu to już jest archaizm? Po co? Albo na młodzieżowe, nie? No, już jest dorosły, prawie już wybiera. Co robimy, żeby nauczyć go bojaźni Bożej? Kiedy go nauczymy bojaźni Bożej? Mamy go wychować w bojaźni Bożej. Sami żyjąc i w swoim życiu mając wszystko poddane Bogu, ale też dzieci nasze uczą, bo oni się nie nauczą sami. Oni się nauczą raczej takiej bezkarności. Tak się uczą dzieci, prawda? Dzieci są bezkarne, powiem, ordynarne, wybuchowe. Od razu to jak pączek wyrosło, tak? Tylko znieśli kary cielesne w szkole, tylko znieśli to, że nie wolno uderzyć, tylko że już rodzicom, to od razu rozrosło się monstrum ze środka. I te dzieci są jak monstra. Tak, bo taka jest natura człowieka. Do grzechu tak. Do dobrego nie. I kiedy diabeł usuwa hamulce, bo to diabeł usuwa hamulce, diabeł usuwa przeszkody, to rośnie jak pęcznieje, pączkuje. Chamstwo, brutalność, nienawiść. Nie znośmy tego naszym dzieciom. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Jak ich nauczymy, że Bóg jest ważny, mało tego, że Bóg jest najważniejszy, to jest wychowanie w bojaźni Bożej. Później łatwiej im przyjdzie wybrać Boga i oddać serce Bogu. I sami uczmy się i zabiegajmy o bojaźń Bożą, bo wtedy jest przed tobą przyszłość, i twoja nadzieja nie zawiedzie. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. Chwała Bogu za to, że jest taka prosta droga, święta droga, czysta. Izajasz o niej mówi. Naprawdę taka droga, naprawdę wygodna. Bo tam nie ma niepotrzebnych płaczów, tam nie ma rozpaczy, tam nie ma zawodów. Na tej drodze jest błogosławieństwo, jest spokój, jest radość, piękna droga. Jezus nas tam na tą drogę woła. I chce, żebyśmy nią szli. Zobaczcie, jaka jest droga grzeszników. Nie zazdrość grzesznikom. Kiedy czytaliśmy ten fragment o plagach, jakie Bóg będzie zsyłał na ludzi. To tylko, powiem, można by było wymyśleć w jakimś filmie science fiction, ale to nie jest film science fiction. To będzie rzeczywistość. Taka jest droga ludzi, kochani, i każda z tych plag jest
potworna, jest niewyobrażalna. Jak wyobrażacie sobie takie trzęsienie ziemi, o jakim tutaj jest napisane? Wielkie trzęsienie, na przykład, to jest tylko jeden przykład. Wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Nie było, a będzie takie trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. Wyobrażacie sobie takie trzęsienie? Że wszystkie miasta legną w gruzach? O nie, nie legną w gruzach. Legną w gruzach. Mało tego, to będzie takie trzęsienie ziemi, że znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. Wyobrażacie sobie takie trzęsienie ziemi, że Tatry znikną? Że wysp już nie będzie? Będzie takie trzęsienie ziemi. I to będzie jedna z plag tylko. To jest droga człowieka. To jest ta szeroka droga, którą mówią, idziemy, to jest fajna droga. Idą i się cieszą. Idą i ucztują na tej drodze. Mają rozrywki. Mają, mówią, że szczęśliwe życie. A kiedy przychodzi choroba albo przychodzi śmierć, wszystko dokładnie się rozsypuje. Wszystko. Wszystko, co zbudowali, wszystko, czym się cieszyli i nie mają żadnej nadziei. I żadnej jasności przed sobą, tylko ciemność i cierpienie wieczne. Coś strasznego. To jest ta droga szeroka. Wielu po niej idzie, bo nie myśli, ale Bóg nas wybrał. I chwała Jemu za to, że otworzył nasze oczy i dałby Bóg, abyśmy byli trzeźwymi i mogli iść wiernie za Jezusem. Oczekując tego wspaniałego dnia, dla nas wspaniały dzień, zanim będą te straszne plagi, to przyjdzie dla nas wspaniały dzień, kiedy Pan nas zabierze i będziemy z Nim ucztować na obłokach. Niech Bóg da nam takie serca, byśmy żyli wiernie, w bojaźni Bożej, byśmy uciekali od grzechu nie tylko w dni świąteczne, zawsze i od wszelkiego grzechu i od wszelkiego zła, a służyli Panu w pokoju, w radości i z miłością. Amen.